uwolnienie od przekleństwa. W pierwszym wykładzie próbowałem opisać najpowszechniejsze sposoby działania przekleństw w ludzkim życiu. Przedstawiłem także niektóre z podstawowych przyczyn, które sprowadzają przekleństwa. Pierwszą przyczyną każdego przekleństwa jest niesłuchanie Bożego głosu i niewykonywanie tego, co mówi Bóg. Możemy stać się winni niesłuchania i niewykonywania na wiele różnych, ściśle określonych sposobów. Mówiliśmy o wielu różnych przekleństwach wypowiedzianych przez samego Boga w stosunku do różnych form nieposłuszeństwa, które Bogu się nie podobają. Powiedzieliśmy, że największą przyczyną wszystkich przekleństw są fałszywi bogowie, bałwochwalstwo i okultyzm. Następnie wymieniliśmy wiele innych konkretnych rzeczy, na które sam Bóg wypowiedział przekleństwo. Teraz będę omawiał inne źródła przekleństw. Postaram się nadmiernie nad nimi nie rozwodzić, tak abyśmy mogli dojść do najważniejszej rzeczy. To jest do tego, jak uwolnić się od przekleństwa. Z doświadczenia wiem, że ludzie często nie widzą potrzeby takiego uwolnienia, dopóki nie zrozumieją sposobu, w jaki przyszło przekleństwo. Kolejnym konkretnym źródłem przekleństw są ludzie, którzy mówią w imieniu Boga jako Jego rzecznicy. W Biblii jest wiele tego typu przykładów, ale my zatrzymamy się tylko nad kilkoma. Pierwszy z nich znajdujemy w Księdze Jozuego, rozdział 6, werset 26. Dotyczy to zdobycia i zniszczenia Jerycha przez Izraelitów. Jozue, przywódca Bożego ludu i Boży rzecznik, wypowiedział przekleństwo, które miało spaść na każdego, kto odbudowałby miasto na tym miejscu. Księga Jozuego, rozdział 6, werset 26. W tym czasie kazał Jozue z ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta, Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramy. To nie jest ogólne, ale bardzo konkretne przekleństwo. Przekleństwo to miało zadziałać w ten sposób, że osoba, która odbuduje Jerycho, zapłaci za to śmiercią dwóch swoich synów. Jestem pewien, że większość Izraelitów zapomniała o tym przekleństwie i pozostało one częścią historii. Ale około 500 lat później, za panowania izraelskiego króla Achaba, pewien człowiek zrobił to, za co groziło przekleństwo wypowiedziane przez Jozuego. Jest to zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 16, werset
34.
Za jego to czasów, to znaczy króla Achaba, Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie, swoim pierworodnym, założył jego fundamenty, a na Segubie, swoim najmłodszym, jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Niektóre przekłady, w tym większość współczesnych, używają sformułowania za cenę życia jego syna. Tak więc człowiek, który postąpił wbrew przysiędze wypowiedzianej przez Jozuego 5 wieków wcześniej, zapłacił za to życiem dwóch swoich synów. Czasami zastanawiam się, co też mogli odpowiadać lekarze w tamtych czasach, kiedy pytano ich o powód śmierci tych dwóch młodych ludzi. Czy mogli zrozumieć, że było to spowodowane przez słowa wypowiedziane przez sługę Bożego 500 lat wcześniej? Jedną z rzeczy, których nas to uczy, jest fakt, że przekleństwa trwają tak długo, dopóki nie zostanie zrobione coś, co je przerwie. One są pożywką same dla siebie. Inny godny uwagi przykład znajdujemy w drugiej Księdze Samuela, rozdziale 1. Jest tam zapisana żałobna pieśń Dawida, którą zaśpiewał po zabiciu króla Saula i jego syna Jonatana przez Filistyńczyków w górach Gilboa. Druga Księga Samuela, rozdział 1, werset 21. Musimy zrozumieć przyczynę tak wielkiego żalu Dawida. Spowodowany był on nie tylko tym, że Jonatan był jego bliskim przyjacielem, ani nawet tym, że Saul został zabity, ale tym, że był to triumf ludzi czczących bożki nad ludem prawdziwego Boga. Filistynczycy oddawali cześć bożkom i kiedy znaleźli ciała Saula i Jonatana, okaleczyli je, odcięli im głowy, zwłoki powiesili na murach miasta Betrzeam i ogłaszali to we wszystkich świątyniach ich bogów. Musicie wiedzieć, że w tamtych czasach, kiedy walczyły ze sobą dwa narody, to nie walczyły tylko one, ale walczyli między sobą ich bogowie. I kiedy zwyciężał jeden naród, było to zwycięstwem bogów tego narodu. Żal Dawida jako sługi Bożego wywołał szczególnie fakt, że właściwie był to triumf fałszywych bogów nad Bogiem prawdziwym. Dlatego ich opłakiwał. Jestem pewien, że Dawid swoje rozpaczy nie przestał trzeźwo myśleć. Świadczy o tym to, co powiedział w swojej żałobnej pieśni. Jest ona godna uwagi ze względu na to, że dotyczy góry Gilboa, na której zostali zabici Saul i Jonatan. Druga księga Samuela, rozdział 1, werset 21. O góry Gilboa, niechaj nie pada na was rosa ani deszcz, wy pola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Dawid powiedział, że nie będzie tam ani rosu, ani deszczu, żeby pola stały się nieurodzajne. Te słowa zostały wypowiedziane około 3000 lat temu. Współcześnie, po powrocie do swego kraju, Żydzi zaczęli sadzić drzewa i uprawiać każdy skrawek ziemi. W sposób cudowny zaczęły rosnąć drzewa w ich górach, ale kiedy chcieli zrobić to samo w górach Gilboa, napotkali na zupełnie nieoczekiwane trudności. Tak więc słowa Dawida, wypowiedziane 3000 lat temu, dzisiaj nadal wpływają na sytuację w górach Gilboa. Kolejny przykład znajdujemy w 5 rozdziale 2 Księgi Królewskiej. Nie będziemy czytać tego w tej chwili. Bóg za pośrednictwem proroka Elizeusza uzdrowił Asyryjczyka Naamana. Elizeusz odmówił przyjęcia jakiegokolwiek daru od Naamana, bo nie chciał, aby ten myślał, że może zapłacić za swoje uzdrowienie. Ale sługa Elizeusza, Gehazi, pomyślał, że szkoda stracić taką okazję. Poszedł za Naamanem bez wiedzy Elizeusza i poprosił o pieniądze i szaty. Wrócił, ukrył te rzeczy, a następnie stawił się przed Elizeuszem, myśląc, że ten o niczym nie wie. Ale Elizeusz powiedział, czy moje serce nie szło z tobą? A następnie rzucił na niego klątwę, powiedział, niech wtedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do swojego potomstwa na zawsze. Jest powiedziane, że Gehazi odszedł od Elizeusza, biały od trądu jak śnieg. Było to zaawansowane stadium trądu. Zauważcie, że to przekleństwo spadło na jego potomków na zawsze. Z tych wszystkich przykładów widać, że przekleństwo trwa tak długo, aż zostanie unieważnione. Zapytacie, czy słudzy Boży mogą przeklnąć dzisiaj w ten sposób? W Nowym Testamencie Jezus przeklął drzewo figowe, pamiętacie to? W przeciągu jednej doby drzewo uschło aż do korzeni. Kiedy uczniowie dziwili się temu, Jezus powiedział do nich, że będą w stanie robić to, co zrobił z drzewem figowym, a nawet więcej. Powiedział, że będą przynosić góry. Zostawmy na chwilę przenoszenie gór i skupmy się na tym, że będą robić to, co Jezus zrobił z drzewem figowym. To, o czym teraz powiem, mówię z pewnym drżeniem, ale jest to wynikiem mojego osobistego doświadczenia. Około 65 roku byłem członkiem usługującej grupy w jednym z kościołów w Chicago. Do budynku kościelnego, ściana przy ścianie, przylegał bar. To było bardzo niegodziwe miejsce. Nie tylko sprzedawali tam alkohol, ale także rozprowadzali narkotyki i było to centrum prostytucji. Było to bardzo złe miejsce i przylegało dokładnie do kościoła. Kiedyś w październiku mieliśmy nabożeństwo modlitewne i znajdowałem się na środku jako jeden z grupy prowadzącej. W pewnej chwili, bez szczególnego powodu, pomyślałem, że jest to afront w stosunku do Boga, że ten bar stoi akurat w miejscu, gdzie ludzie przychodzą do kościoła. Stałem i powiedziałem, rzucam Bożą klątwę na ten bar. Nie myślałem o tym więcej. Dwa miesiące później, około 4 nad ranem, zadzwonił u mnie telefon. Bracie Prince, kościół się pali. Czy chce pan przyjechać i zobaczyć? To był środek zimy w Chicago, z 20 stopni mrozu i nie chciało mi się wychodzić. Ale pomyślałem, że jeśli nie wykażę żadnego zainteresowania płonącym kościołem, nie zostanie to zbyt dobrze przyjęte. Pojechaliśmy tam z żoną. W odległości kilku budynków od tego miejsca było już widać dym i płomienie. Kiedy jednak podeszliśmy bliżej, okazało się, że to nie kościół, ale bar się palił. Chicago leży nad jeziorem Michigan i wiejący od niego wiatr skierował płomienie na kościół. Kiedy tak bezradnie staliśmy, kierunek wiatru zmienił się o 180 stopni i skierował płomienie w przeciwnym kierunku. Następnego ranka bar był zniszczony, a kościół tylko trochę osmolony, co zostało pokryte przez ubezpieczenie. Kiedy tak tam stałem i patrzyłem, pomyślałem: Boże, czy ja jestem za to odpowiedzialny? To nie były żarty. Pomyślałem, że jest to wynik słów, które wypowiedziałem w kościele dwa miesiące wcześniej. Rozumiecie moją reakcję? Zdałem sobie sprawę, że powierzono mi ogromną moc. Nie dlatego, że jestem inny. Każdy chrześcijanin ma tę moc. Modliłem się wtedy i nadal to robię. Boże, nie pozwól mi nigdy jej nadużyć. Podałem ten przykład, aby zilustrować fakt, że sprawy, o których mówimy, nie należą do przeszłości. One dzisiaj mają miejsce i dzisiaj są stosowane. Przejdźmy teraz do innego źródła przekleństw. Jest ono bardzo ważne, lecz nierozumiane i niedoceniane przez współczesnych chrześcijan. Chodzi o osoby posiadające władzę nad innymi, wynikającą ze związku, w jakim pozostają z tymi osobami. W dzisiejszym świecie władza jest bardzo niepopularnym pojęciem, ale fakty są takie, że jest ona nadal czymś realnym. Władza nie została stworzona przez człowieka, ona pochodzi od Boga. Istnieje wiele różnych związków między ludźmi, z których jedni mają władzę nad innymi. Może wam się to podobać lub nie, ale w pewnych okolicznościach mężowie mają władzę nad swoimi żonami. Rodzice mają władzę nad dziećmi. Nauczyciele mają władzę nad uczniami. Pastorzy mają władzę nad swoimi zborami. To tylko kilka przykładów. Ze względu na tę relację władzy pomiędzy osobami, słowa wypowiadane przez osoby mające władzę wobec osób podlegających tej władzy posiadają specjalną, ponadnaturalną moc. Bez względu na to, czy są to błogosławieństwa, czy przekleństwa. Jeśli przypatrzycie się Biblii, zauważycie, że drugim, najważniejszym po Bożym błogosławieństwie, jakie ktokolwiek może mieć w życiu, jest błogosławieństwo własnego ojca. Dzisiaj jest to nadal prawdą. Mówię do każdego z was, kogo ojciec nadal żyje, zrób wszystko, co w twojej mocy, aby zdobyć błogosławieństwo ojca i swojej matki, ale przede wszystkim ojca. To bardzo wiele zmienia. Kiedy zostałem zbawiony, miałem bardzo niedobry stosunek do moich rodziców. Myślałem sobie, oni nie są zbawieni, a ja jestem zbawiony. Oni nie rozumieją, a ja rozumiem. Dziękuję Bogu, że zganił mnie za to i pokazał mi, że nie mogę oczekiwać Jego błogosławieństwa, jeśli nie będę czcił swoich rodziców. Zanim oni zmarli, okazywałem im należną cześć. Nie sądzę, abym w przeciwnym wypadku mógł kiedykolwiek cieszyć się Bożym błogosławieństwem w swoim życiu. Dam wam teraz przykład męża, który przeklął swoją żonę, nie zdając sobie z tego sprawy. Historia ta opisana jest w 31 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pamiętacie, że Jakub służył swojemu wujowi Labanowi, poślubił dwie jego córki, stał się ojcem rodziny i wtedy Bóg tak nim pokierował, że opuścił Labana w Mezopotamii i wrócił do Kanaanu. Ale Jakub bał się, że jeśli powie Labanowi, że ma zamiar odejść, ten zatrzyma swoje córki. W związku z tym odszedł potajemnie pod nieobecność Labana. Ale Laban razem ze swoimi krewnymi ścigał Jakuba i dogonił go na górze Gilead. Doszło do konfrontacji. Laban powiedział, dlaczego uciekłeś w tajemnicy i nawet nie pozwoliłeś mi pożegnać się z córkami? Jakub odpowiedział, bałem się, że mi je zabierzesz. Dobrze, powiedział Laban, mogę to zrozumieć, ale dlaczego ukradłeś moje bożki domowe? W języku hebrajskim nazywało się to terrafim. Były to małe bożki, które ludzie trzymali w swoich domach, aby chroniły ich od złego. Jest to powszechnie praktykowane do dnia dzisiejszego. Jednak Jakub nie wiedział nic o tych bożkach. To jego ukochana żona Rachela ukradła je swojemu ojcu. Zrobiła bardzo złą rzecz, bo nie powinna była mieć niczego skradzionego własnemu ojcu. Po drugie, zaangażowała się przez to w okultyzm, co zawsze jest niebezpieczną rzeczą. A oto co się stało. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 31, werset 30. Skoro jednak już wybrałeś się w drogę, bo bardzo zatęskniłeś za domem ojca swego, to dlaczego ukradłeś bożki moje? Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana: bałem się, dlatego uciekłem, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje. Następnie powiedział: natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze. Niech umrze. Co to jest? To jest przekleństwo. Niech umrze. Jakub nie wiedział, że mówiąc to mówi o Racheli, swojej ulubionej żonie. Racheli udało się ukryć bożki. Laban nigdy ich nie znalazł. Na tym skończył się ten epizod. Ale po kilku latach, kiedy Rachela urodziła dziecko, zmarła przy porodzie. Dlaczego? Z powodu klątwy wypowiedzianej przez jej męża. Widzicie, to jest bardzo realne. Może wam się to nie podobać. Mnie też może się to nie podobać. Ale właśnie tak jest. Bóg budował ludzkie życie i stosunki między ludźmi pewne zasady. Przypatrzmy się teraz kilku innym przykładom. Większość z nich wziąłem z moich obecnych doświadczeń. Trochę je zmieniłem, aby konkretne osoby nie zostały rozpoznane. Rozpatrzmy inny możliwy przykład, męża. Ten człowiek jest biznesmenem. Jest zajęty, ma finansowe powodzenie. Jest człowiekiem z ikrą, dość bezlitosnym. Żeni się z kobietą, która nie potrafi gotować. Podobnie jak wiele innych kobiet dzisiaj. Nie nauczyła się tego od swojej matki. Przez długi czas znosi gotowanie swojej żony, ale w końcu ma tego dość i mówi: niedobrze mi już od tego twojego jedzenia, nigdy się nie nauczysz gotować. Prawdopodobnie mówi to więcej razy. Wiecie, co to jest? To jest przekleństwo. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że wypowiedział przekleństwo także na siebie. Niedobrze mi od tego twojego jedzenia. I co się dzieje? Dostaje niestrawności. Lekarze nie mogą znaleźć na to lekarstwa i cierpi na to aż do śmierci. Małżeństwo się rozpada, rozwodzą się. Żona jest zdolną kobietą, potrafi robić dobrze wiele rzeczy, oprócz jednej, gotowania. Już w drodze do kuchni zaczyna drżeć. Wszystko robi nerwowo i nie może się pozbierać. Dlaczego? Z powodu przekleństwa męża. Oboje znoszą to przekleństwo do końca życia. Rozumiecie? Weźmy teraz ojca. To jest chyba najpowszechniejsze. Ojciec ma trzech synów. Pierwszy jest pierworodnym i oczywiście zawsze jest mile widziany. Trzeci jest najmłodszy i wspaniały. Ale ten średni nie jest ani pierworodny, ani wspaniały. Ma wiele takich samych cech jak ojciec. Czy zauważyliście, że jeśli mamy jakieś złe cechy i spotykamy kogoś, kto ma cechy identyczne, to wolimy je przypisać raczej tej drugiej osobie niż sobie? Zauważyliście to kiedykolwiek? Rodzice, jeśli macie skłonność do częstszego karania jednego z waszych dzieci, to prawdopodobnie jest to dziecko, które jest najbardziej do nas podobne. Nie zdajecie sobie z tego po prostu sprawy. Macie zastrzeżenia w odniesieniu do tych jego cech, których sami w sobie nie lubicie. Idźmy dalej. Tak więc ten ojciec mówi do drugiego syna: nigdy do niczego nie dojdzie, zawsze będziesz przegrywał, nigdy ci się to nie uda. Co to jest? To jest przekleństwo. Miałem do czynienia z wieloma mężczyznami w wieku 40-50 lat, którzy nadal zmagali się z tym, co mówili im ojcowie, kiedy byli nastolatkami. Albo powiedzmy na przykład, że ojciec ma 15-letnią córkę. Podobnie jak niektóre inne dziewczyny w tym wieku, ma trądzik. Każdy dzień rano tak długo nakłada coś na te pryszcze, że w końcu ojciec musi odwozić ją do szkoły. Ciągle się spóźnia. Wreszcie zirytowany ojciec mówi któregoś dnia: nigdy się nie pozbędziesz tych swoich pryszczy, będziesz się miała do końca życia. 15 lat później jest już zamężna, ma własne dzieci, ale ciągle walczy z trądzikiem. Dlaczego? Z powodu przekleństwa. Albo weźmy matkę. To jest prawdziwy przypadek, z którym miałem do czynienia. Nie podam nazwisk. Jej córka zawsze była dla niej miła. Zawsze robiła to, czego od niej wymagała. Była jedną z tych manipulujących i kontrolujących matek. Ale córka zakochała się i poślubiła mężczyznę, którego matka nie zaakceptowała. Dlatego powiedziała córce: nigdy ci nie będzie dobrze, zawsze będziesz się zmagać, zawsze będziecie mieć niedostatek. Znam tego mężczyznę. Jest zdolnym i utalentowanym człowiekiem. A mimo to słowa te były prawdą w ich życiu przez prawie 12 lat. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy uzmysłowiłem im źródło ich problemów. Przekleństwo matki. Teraz otwiera się przed nimi nowe życie. Pomówmy o nauczycielach. Nauczyciel ma ucznia, który nie potrafi właściwie przeliterować wyrazu. Może ma dyslekcję. Wiecie, co to jest? Trudności w rozpoznawaniu liter i słów. Jesteś głupi. Jesteś tępy. Nie starasz się. Nigdy ci się to nie uda. Wiem, że nauczyciele nie powinni tak mówić, ale czasem tak mówią. Jaki jest rezultat? Dziecko, chłopiec czy dziewczynka przez całe życie nie potrafił tego zrobić. Ruth i ja mieliśmy przyjaciółkę, do której nauczycielka powiedziała: jesteś płytką dziewczyną. Ma teraz blisko 60 lat. Odkryliśmy, że przez całe życie walczyła z tym stwierdzeniem. A co ciekawsze, jeśli ktokolwiek zasłużył sobie na takie określenie, to na pewno nie ta kobieta. Ona jest daleko od powierzchowności. Ale widzicie, za tymi stwierdzeniami stoi autorytet i to daje im moc. Mówiąc zwyczajnie, jest w tym element demoniczny. Pokażę wam tylko jedną ważną rzecz. List Jakuba, rozdział 3, wersety 14 i 15. Jeśli jednak gorzką zazdrość i płytliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Innymi słowy, jeśli wasze nastawienie i wasze reakcje są złe, to w tym, co mówicie, będzie element demoniczny. Mówiąc o tym, używam małej ilustracji. Jestem pewien, że większość z was wie, jak wygląda czajnik z gliskiem. Stawiacie taki czajnik na piecu i woda coraz bardziej się nagrzewa. W pewnym momencie zaczyna buchać para. Co wtedy się dzieje? Rozlega się gwizd. Przekleństwo jest jak taki gwizd. Kiedy zaczyna wychodzić para, wychodzi też i gwizd. Jest tylko jeden sposób, aby zabezpieczyć się przed tym gwizdem. Co trzeba zrobić? Zdjąć czajnik, zanim woda zacznie się gotować. Dlatego kiedy rodzice albo nauczyciel lub mąż stają się coraz bardziej zdenerwowani, frustrowani, niecierpliwi i nie zdejmą tego czajnika z pieca, to zacznie buchać para, a razem z nią rozlegnie się gwizd. Powiesz coś okrutnego, twardego, nieuprzejmego, niesprawiedliwego i razem z tym zostanie uwolnione przekleństwo. Czyż to się nie zdarza w naszej współczesnej kulturze? Przejdźmy teraz do następnej, ogromnie ważnej sprawy. Być może są to najbardziej powszechne przekleństwa. Przekleństwa rzucone na samego siebie. Ludzie sami na siebie sprowadzają przekleństwa. W 27 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej opisana jest historia, w której Izaak miał błogosławić Ezawa. Ale jego matka Rebeka, która jest pierwszą Jidysz Yamama, jeśli wiecie, co to znaczy, zamieniła synów. Jakub, zachowując się jak Ezaw, przyjął błogosławieństwo. Jakub nie był temu niechętny, ale bał się i powiedział do niej. Wersety od 11 do 13. Wtedy rzekł Jakub do Rebeki, matki swojej: przecież Ezaw, brat mój, jest owłosiony, ja zaś jestem gładki. Ojciec może mnie dotknąć, a wtedy stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo. Rzekła do niego matka, niech na mnie spadnie przekleństwo, które miałoby spaść na ciebie, synu mój. Rebeka przyjęła na siebie przekleństwo, które należało się Jakubowi. To było przekleństwo rzucone na siebie samo. Jeśli przeczytacie ostatni werset tego rozdziału, to zobaczycie, że Rebeka mówi o sobie w bardzo negatywny sposób. W wersecie 46 powiedziała do Izaaka, obmierzło mi życie moje z powodu córek Chetytów. Jeśli by i Jakub miał pojąć za żonę którąś z tych Chetytów mieszkających w tym kraju, to po cóż miałbym jeszcze żyć? Jestem zmęczony życiem. Cóż dobrego jest w życiu? Są to typowe stwierdzenia ludzi znajdujących się pod przekleństwem. Nigdy nie pozwalajcie sobie na takie mówienie. Nie mówcie o sobie w sposób negatywny. Nie mówcie, nigdy nie będę w stanie tego zrobić. Nigdy mi się to nie uda. Jestem bezużyteczny. Jestem przegrany. Już dłużej tego nie zniosę. W końcu dochodzi do tego, że ludzie mówią, lepiej, żebym umarł. Szkoda, że jeszcze żyję. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, co robicie, mówiąc w taki sposób? Zapraszacie do siebie ducha śmierci, a jego nie trzeba długo zapraszać. Ruth i ja mieliśmy do czynienia z niezliczoną ilością ludzi potrzebujących uwolnienia od ducha śmierci. Zaprosili go, sami na siebie ściągnęli przekleństwo. Nauczyliśmy się jednego wspaniałego wersetu, który pomógł setkom ludzi. Podzielę się nim z wami. Psalm 118, werset 17. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Jeśli zrobiłeś na swój temat negatywną uwagę, jeśli ściągnąłeś na siebie coś negatywnego, musisz to unieważnić przez stwierdzenie pozytywne. Znaczącym tego przykładem jest przypadek Piotra. Trzy razy zaparł się, że nie zna Pana. Ale później po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim Jezus osobiście rozmawiał z Piotrem. Trzy razy powiedział do Piotra, czy mnie kochasz? I przez to spowodował, że Piotr trzykrotnie potwierdził, że go kocha. Dlaczego to zrobił? Aby w ten sposób Piotr unieważnił negatywne stwierdzenie, jakie wypowiedział przed ukrzyżowaniem. Rozumiecie? Jeśli powiemy coś negatywnego i ściągniemy tym na siebie jakiś cień, musimy unieważnić to, co było negatywne i zamienić na pozytywne. A ten werset nadaje się do tego doskonale. Nie umrę. To nie znaczy, że nigdy nie umrzesz, ale to znaczy, że szatan cię nie zabije przed czasem. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy to wszyscy powtórzyli. Pierwszy raz powtórzcie to po mnie. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Teraz powiedzmy to wszyscy razem. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Jeszcze raz. Nie umrę, ale będę żył i opowiadać będę dzieła Pana. Mówienie tego może zmienić bieg Twojego życia. Przejdźmy do następnego przykładu. Wielkiej tragedii historii Żydów. W 27 rozdziale Ewangelii Mateusza opisana jest scena, w której Jezus stoi przed Piłatem i ten chce go uwolnić. Przeczytajmy wersety 24 i 25. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. Co to jest? Przekleństwo wypowiedziane na samych siebie. To wielki dramat Żydów. Od tych słów zaczęła się tragedia tego narodu, trwająca przez 19 wieków. Jakaż nauka płynie z tego dla nas? Abyśmy nie mówili przeciwko sobie złych rzeczy. W poprzednim wykładzie pokazałem wam, w jaki sposób Bóg zabezpieczył Abrahama przed przekleństwami. Powiedział, że przeklnie każdego, kto przeklnie Abrahama. Jest tylko jedna rzecz, przed którą Bóg nie mógł ochronić Żydów. Oni sami. Ta sama prawda potwierdza się wielokrotnie w naszym życiu. Bóg może nas uchronić przed wszystkim, z wyjątkiem nas samych. Następną, częstą przyczyną przekleństwa jest to, co nazywam niebiblijnym przymierzem. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 23, w wersecie 32, Bóg dał polecenie dotyczące stosunku Izraela do ludzi, których mieli wypędzić z Kanaanu. Byli to czciciele bożków, trwający w stałym buncie przeciwko żywemu Bogu. Oto co Mojżesz powiedział. Nie zawieraj przymierza ani z nimi, ani z ich bogami. Rozumiecie to? Jeśli ludzie mają fałszywych bogów, a wy zawieracie z nimi przymierze, to jednocześnie wchodzicie w przymierze z ich bogami. Powiem teraz coś, co mam nadzieję nikogo nie urazi. Mówię to tylko dlatego, że chcę ludziom pomóc. Jednym bardzo powszechnym tego przykładem w naszej kulturze zachodniej jest masoneria. Człowiek, który zostaje masonem, zawiera przymierze z innymi masonami. Masoneria powie wam, że jest ono tajne, ale tak nie jest. W latach 50. w Wielkiej Brytanii została wydana książka przez duchownego anglikańskiego o nazwisku Hanna pod tytułem Darkness Visible, która wydobyła na światło dzienne główne obrzędy i ceremonie masońskie. Od ponad 30 lat żaden mason nie odpowiedział na wyzwanie tej książki. Kiedy zostaje się masonem, trzeba wypowiedzieć na siebie przekleństwo na wypadek ujawnienia tajemnic masonerii. Zawierają się w nim takie rzeczy jak odcięcie języka, odcięcie prawego ramienia i odrzucenie go przez lewe ramię, wystawienie własnego ciała w miejscu, gdzie woda pod wpływem przypływu podnosi się i opada dwa razy na dobę. Są to przekleństwa rzucane na samego siebie. Masoneria jest religią czczącą bożki. Staje się to jasne na 32 stopniu wtajemniczenia, zwanym królewskim arcystopniem. Uznaje się i proponuje na tym poziomie oddawanie czci osobie zwanej Jabulon. Jest to kombinacja Jehowy, Baala i Ozyrysa. Prawdziwy biblijny Bóg jest połączony z dwoma bóstwami, które Bóg całkowicie potępił. Kiedy zawierasz przymierze z masonerią, to zawierasz przymierze także z tymi bogami. Mówię to na podstawie dużego doświadczenia. Nie mamy czasu, żeby przytoczyć więcej przypadków, ale powiem o jednym. 3 lub 4 lata temu usługiwaliśmy razem z Ruth na porannym nabożeństwie w jednym z kościołów w Australii. Modliliśmy się o ludzi. Do przodu podeszła młoda kobieta z malutkim niemowlakiem na rękach, prosząc o modlitwę za niego. Widząc je, powiedzielibyście, że miało 6 dni, podczas gdy miało już 6 tygodni. Zapytaliśmy ją, o co chodzi. Odpowiedziała, że dziecko nie przyjmuje żadnych pokarmów. Kiedy zaczęliśmy się modlić, moc Boża stąpiła na tę kobietę i upadła na podłogę. Ruth złapała dziecko i trzymała na rękach. Kiedy kobieta leżała na podłodze, Bóg dał Ruth słowo poznania. Powiedziała do ludzi, którzy zajmowali się leżącą kobietą, że jej ojciec jest masonem i żeby zajęli się tą siłą. W chwili, kiedy wystąpili przeciwko temu, kobieta na podłodze zaczęła się wić i krzyczeć pod mocą demona. Kiedy została uwolniona, wydała z siebie długi krzyk. Godny uwagi jest fakt, że to małe dziecko na rękach Ruth w tym samym momencie krzyknęło w taki sam sposób. Nie tylko matka została uwolniona, ale również dziecko. Wieczorem tego samego dnia zapytaliśmy tę kobietę, jak ma się jej dziecko. Powiedziała, że od rana wypiło 3 pełne butelki. Chcę zwrócić waszą uwagę na fakt, że ojciec zaangażowany w masonerię sprowadził przekleństwo na córkę i na wnuczkę. Nie mamy na to czasu, ale mógłbym wam podać więcej tego typu przykładów. To oddziałuje na rodzinę, na potomków, na współmałżonka, na krewnych. Są jeszcze inne sposoby przychodzenia tego typu przekleństw. W społecznościach plemiennych małe dzieci lub młode osoby przechodzą inicjację plemienną, uczestnicząc w różnych obrzędach. Bardzo często dokonuje się wtedy nacięć na skórze lub wprowadza się różne spruszkowane substancje pod skórę. To wystawia taką osobę na przekleństwo spowodowane bałwochwalstwem, w którym to plemię uczestniczy. I znowu, mógłbym dać wiele przykładów, ale nie mam na to czasu. Istnieją także przekleństwa rzucane przez sługi szatana. Używa się różnych słów w różnych językach na określenie takich ludzi. My nazywamy ich czarownikami. Amerykanie mówią medicine man, znachorzy. W języku Swahili mówią umczała. W języku ludu Luo nazywają im jołki. Jeśli się nie mylę, Maorysi nazywają ich tomonga. W każdym przypadku chodzi o to samo. Różnica jest tylko w nazwie. Chcę wam powiedzieć bardzo otwarcie. Tacy ludzie mają rzeczywistą, ponadnaturalną moc. Nie waście się nie doceniać jej. Jeśli masz zamiar być misjonarzem, nie idź do jakiegoś plemienia i nie mów im, że szatan czy demony nie są rzeczywistością. Oni o wiele lepiej od ciebie wiedzą, że to jest rzeczywistość. Twoim przesłaniem powinno być to, że szatan jest rzeczywisty, ale Jezus ma większą moc. Tego będą słuchać, zwłaszcza jeśli potrafisz to zademonstrować. Myślę, że muszę dać jeden przykład. Działo się to w Zambii. Napisał nam o tym człowiek, który był tego świadkiem. W jednym ze zborów dwóch starszych zboru pokłóciło się. Może się wam to wydać dziwne, ale w Afryce jest to całkiem powszechne. Jeden z nich udał się do czarownika, aby rzucić przekleństwo na drugiego. Czarownika to ucieszyło, dlatego że chodziło o chrześcijan. Poszedł więc do buszu i przyniósł glinę pewnego rodzaju. Posmarował nią lusterko, a następnie powiedział do tego starszego zboru: zetrzyj tę glinę i powiedz mi, co widzisz. Kiedy to zrobił, zobaczył w lusterku twarz tego drugiego człowieka, na którego chciał rzucić klątwę. Wtedy czarownik powiedział: weź nóż i przetnij ją. Kiedy to zrobił, na lusterku pojawiła się krew. Kiedy wrócił z powrotem, ten drugi starszy zboru już nie żył. Jak byście to nazwali? Nie można nazwać tego morderstwem. Czy rozumiecie, dlaczego Biblia zabrania czarów? Ta historia została opowiedziana z detalami przez misjonarza, który ma około 70 lat i był misjonarzem od młodości. Chcę podkreślić, nie lekceważcie tego. To nie znaczy, że macie się bać. Jezus powiedział, że daje nam władzę nad całą mocą nieprzyjaciela. On nie powiedział, że wróg nie ma mocy, ale powiedział, że daje nam nad tą mocą władzę. To jest realistyczne podejście. Spójrzmy na jeden przykład z Biblii. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 22, wersety od 4 do 6. Jest to historia Bileama. Król Moabu posłał po Bileama, który był czarownikiem, bardzo znanym ze swej mocy. Król Moabu powiedział do Bileama, czytamy od 25. Oto z Egiptu wyszedł lud, to znaczy Izraelici, i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. To było stałą praktyką wojenną i do dzisiaj jest stosowane przez społeczności plemienne. Nie tylko jedno plemienie walczyło przeciwko drugiemu, ale także bogowie jednego plemienia walczyli przeciwko bogom drugiego plemienia. W bitwie zwyciężał ten, komu udało się wcześniej zapewnić sobie zwycięstwo, przeklinając wroga. gdzieś na Bliskim Wschodzie, znajduje się dokument, w którym zapisanych jest 77 narodów, na które król Egiptu rzucił klątwę. Jeśli uda się przekląć wroga, to można go zwyciężyć. Taka jest zasada. Weźmy jeszcze jeden interesujący przykład, dlatego że ludzie Zachodu nie są z tym zbyt obeznani. Do walki z Goliatem Dawid wyszedł bez zbroi. Miał tylko procę. To rozwścieczyło Goliata, bo poczuł się znieważony. W pierwszej księdze Samuela, rozdziale 17, wersecie 43 jest opis tego, co się stało. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. Rozumiecie to? Zanim rozpoczęli walkę, Goliat wezwał swoich bogów. Dawid na to odpowiedział: nie wychodzę do ciebie w swoim imieniu, ale w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich. Widzicie, to była walka pomiędzy bogami. Wiecie, kto zwyciężył. Chcę wam tylko pokazać, że sługi szatana mają moc, aby przeklinać. I ponownie, mógłbym to zilustrować przykładami ludzi, którym osobiście pomogliśmy. Ostatni sposób, w jaki przychodzi przekleństwo, został opisany w 5 Księdze Mojżeszowej, rozdziale 7, wersecie 26. Zacznijmy od wersetu poprzedniego, który dotyczy mieszkańców Kanaanu. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich. Następnie werset 26. Nie przynoś tej obrzydliwości do twojego domu, bo zostaniesz obłożony klątwą tak, jak ono. Będziesz się tym brzydził i czuł do tego wstręt, gdyż jest to obłożone klątwą. Kiedy przynosi do swojego domu cokolwiek, co ma związek z bałwochwalstwem lub okultyzmem, to otwierasz drzwi swojego domu dla przekleństwa. Bardzo często mamy z tym do czynienia. Po takich spotkaniach jak dzisiejsze zawsze mówię ludziom, że jeśli zrozumieli, że potrzebują uwolnienia od przekleństwa, to lepiej niech idą do domu i sprawdzą, co w nich się znajduje. Czy nie mają tam czasem czegoś, co reklamowałoby jakichś innych bogów, oprócz Pana Jezusa Chrystusa? Moją osobistą zasadą jest to, że nie trzymam w domu niczego, co mogłoby ujmować czci Jezusowi Chrystusowi. Dawam jeden mały przykład. Często się zdarza, że rodzice skarżą się, że ich dzieci nie śpią dobrze w nocy. Są niespokojne, płaczą, mają lęk. Jednym powszechnym powodem tego jest fakt, że gdzieś w domu jest coś, co daje szatanowi prawo przystępu. Musisz przejść przez swój dom od piwnicy po strych i wyrzucić rzeczy mające związek z okultyzmem. Wszystkie rzeczy związane z przesądami. Jeśli masz podkowę na szczęście, jest to zabobon. To nie uchroni cię przed nieszczęściem, ale otworzy drzwi szatanowi. Doszliśmy do bardzo ważnego punktu. Jak wyzwolić się od przekleństwa? Chcę wam dać kilka prostych instrukcji. Jest pewien podstawowy wzór postępowania, którego uczę ludzi. Składają się na niego cztery słowa. Rozpoznaj, pokutuj, wyrzecz się i przeciwstaw się. Rozpoznaj. Rozpoznaj, co jest twoim problemem. Wiecie, dlaczego spędziłem z wami tyle czasu, mówiąc o tych sprawach? Aby pomóc wam rozpoznać wasz problem. Po drugie, pokutuj. Pokutuj z wszystkiego, co zrobiłeś, a co wystawiło cię na przekleństwo. Po trzecie, wyrzeknij się. Obiecaj, że nie masz już więcej zamiaru tego robić. Bóg powiedział Izraelitom, aby nie kłaniali się cudzym bogom, aby się im nie poddawali. My jako chrześcijanie mamy prawo robić to samo. Nie poddaję się niczemu, co pochodzi z innego źródła. Odrzucam to. Wyrzekam się tego. Od dzisiaj nie ma we mnie na to miejsca. I w końcu przeciwstaw się. Jest to czynność stała, nieprzerwana. Stale się sprzeciwiaj. Stale przeciwiaj się powrotowi tych rzeczy do jakiejkolwiek kontroli nad tobą. Pozwólcie, że powtórzę to jeszcze raz. Rozpoznaj, pokutuj, wyrzeknij się, przeciwstaw się. List Jakuba, rozdział 4, werset 7. Przeto poddajcie się Bogu, nie wrogowi, nie demonowi, ale Bogu. Przeciwstawcie się diabłu. I co się stanie? A ucieknie od was. Co on zrobi? Nie słyszę was. Ucieknie. Tak jest, jeśli spełnicie warunki. Dobrze? Przeciwstawianie się jest procesem ciągłym. To jest tak, jakby wiał silny wiatr, a ty musisz utrzymać zamknięte drzwi. Jeśli otworzysz drzwi, wiatr dostanie się do środka. Musicie ustalić jasne biblijne podstawy swojego wyzwolenia. Najlepsza opisana została w liście do Galacjan, w rozdziale 3, wersetach 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. Podam wam kilka innych fragmentów. List do Efezjan, rozdział 1, werset 7. W nim Jezusie mamy odkupienie przez krew Jego. List do Kolosan, rozdział 1, wersety od 12 do 14. Dziękuję Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętej w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Dzięki dziełu Jezusa na krzyżu możemy zostać uwolnieni z mocy ciemności, to znaczy z mocy szatana. I możemy zostać przeniesieni do królestwa Jezusa Chrystusa. To jest tak, jakby były dwa terytoria, pomiędzy którymi znajduje się przepaść. Jedno terytorium należy do szatana, a drugie terytorium jest królestwem Boga. Nad tą przepaścią istnieje tylko jeden most, a jest nim krzyż Jezusa. Jeśli skorzystasz z tego mostu, możesz przejść z jednego królestwa do drugiego królestwa, tam, gdzie Bóg cię oczekuje. Czytajmy teraz pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 8, druga część. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Aby co zrobić? Zniweczyć dzieła diabelskie. Właśnie dlatego przyszedł. Następnie Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 19, który już cytowałem. Jezus powiedział: oto dałem wam moc, abyście deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. To są bardzo jasne, biblijne podstawy. Następnie, po ustanowieniu podstaw, wyznaj swoją wiarę w Chrystusa, ponieważ Jezus jest arcykapłanem naszego wyznania. Na podstawie twojego wyznania, to znaczy tego, co o nim mówisz, Jezus działa jako twój arcykapłan. Po trzecie, bądź posłuszny. Pamiętacie, jakie były warunki błogosławieństwa? Co musimy robić? Słuchać głosu Bożego i wykonywać to, co On mówi. Więc kiedy otrzymasz swoje wyzwolenie, to od tego momentu nastaw swój umysł na słuchanie tego, co Bóg mówi, i wykonuj to. Następnym krokiem jest wyznanie każdego znanego ci grzechu. Niezależnie od tego, czy ty go popełniłeś, czy twoi przodkowie. Bo grzechy twoich przodków mogą w pewien sposób wpływać na ciebie. Ale jest pewna różnica. Chociaż nie ponosisz winy za grzechy twoich przodków, one na ciebie oddziałują. Rozumiecie to? Jesteście odpowiedzialni za swoje własne grzechy. Ale jeżeli chcecie być całkowicie czyści, a wiecie o tym, że wasi przodkowie czcili bożki, lub byli mormonami, lub byli zaangażowani w coś całkowicie niebiblijnego, nie będziemy wszystkiego wymieniać, to wyzwólcie się od tego. Następnie musicie przebaczyć wszystkim innym osobom. Jezus powiedział, że jeśli się modlimy, a mamy coś przeciwko komuś, to co mamy zrobić? Przebaczyć. Cokolwiek przeciwko komukolwiek, nie ma żadnego wyjątku. Nieprzebaczenie w twoim sercu jest przeszkodą w otrzymaniu odpowiedzi na twoje modlitwy. Przebaczenie nie wiąże się z emocjami. To jest decyzja. Często mówię ludziom, że to tak, jakby podarli weksel. Nie wiem, czy mam czas, aby to opowiedzieć, ale mam na myśli pewną kobietę. Mówiłem kiedyś na ten temat, tłumacząc, jak wiele żon, które były źle traktowane przez swoich mężów, nadal cierpi, ponieważ nigdy nie przebaczyły. I powiedziałem, że jest to tak, jakby one miały plik weksli swoich mężów. Jest na nich napisane: jestem ci winien miłość, wsparcie, szacunek, troskę i tak dalej. Jest to jak najbardziej ważne i legalne. Ale Bóg, wysoko w niebie, ma w swoich rękach o wiele większy plik Twoich wersji. I mówi, zróbmy interes. Ty zniszcz weksle Twojego męża, a ja podrę Twoje. Ale jeśli Ty tego nie zrobisz, ja też tego nie zrobię. Tak więc jeśli chcesz, żeby Ci przebaczono, to musisz przebaczyć. Nie masz wyboru. Na końcu jednego z takich kazań podeszła do mojego pulpitu młoda kobieta. Miała około 30 lat. Była bardzo dystyngowana i elegancka. Podeszła prosto do mnie. Zdziwiłem się, co robi. Chce mnie zaatakować, czy co? Spojrzała mi prosto w twarz i powiedziała: Panie Prince, chcę Panu powiedzieć, że podczas kazania zniszczyłam weksle wartości około 30 tysięcy dolarów. Odwróciła się i wyszła. Nie musiałem jej nic więcej powiedzieć. Ona przyjęła to przesłanie. Życzę każdemu, żeby zrobił to tak szybko. Tak więc musimy wybaczać innym ludziom. Następnie musicie się wyrzec wszelkich kontaktów z okultyzmem. Kontaktów waszych lub waszych przodków. I powtarzam, nie jesteście odpowiedzialni ani winni tego, co zrobili wasi przodkowie, ale to ma na was wpływ. Następnie musicie się pozbyć wszystkich przedmiotów mających związek z okultyzmem i bałwochwalstwem. Mówiliśmy już o tym. Jeśli przynosicie je do domu, to razem z nimi przynosicie przekleństwo. Kiedy już spełnicie te warunki, możecie się wyzwolić dzięki imieniu Jezus. Jezus powiedział, że cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążemy na ziemi, zostanie rozwiązane w niebie. Za chwilę to zrobimy. Ale najpierw chcę Wam jeszcze powiedzieć, co powinniście zrobić, kiedy już zostaniecie wyzwoleni. Powinniście wtedy uczynić wyznanie i oczekiwać błogosławieństwa Abrahama, dlatego że jesteśmy wyzwoleni od przekleństwa po to, abyśmy mogli przyjąć błogosławieństwo Abrahama. Razem z Ruth wypowiemy teraz jedną z naszych proklamacji jako wzór dla Was. Poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu wyszliśmy spod przekleństwa i weszliśmy do błogosławieństwa Abrahama, którego Bóg błogosławił we wszystkim. W ilu rzeczach? We wszystkim. Chcecie posiadać takie błogosławieństwo? Bóg je nam zapewnił. Prawdopodobnie zrobimy to jeszcze raz. Dziękuję Ci, kochani. Pamiętajcie, że jest to błogosławieństwo Ducha Świętego. Mówiąc inaczej, to Duch Święty rozporządza błogosławieństwo. To jest ważne. Musicie być zaprzyjaźnieni z Duchem Świętym. Jeśli zasmucasz Ducha Świętego, jeśli nie czcisz Ducha Świętego, On powstrzymuje błogosławieństwo. On ma klucze do Bożego Skarbca. Jeśli chcesz posiąść skarb, to musisz sprawić, żeby strażnik skarbów był Twoim przyjacielem. Pamiętajcie, że dotyczy to każdej rzeczy. Nie dostaniesz wszystkiego w jeden wieczór, ale możesz się zakwalifikować do otrzymania tego wszystkiego w ciągu jednego wieczoru. Rozumiecie to? Gdybym mógł to ująć w ten sposób, to niektórzy z Was idą w złym kierunku. Ale dzisiaj wieczorem możesz zawrócić o 180 stopni i zacząć iść we właściwym kierunku. To nie znaczy, że już doszedłeś do celu. Jesteś w drodze. Jeśli chcesz stale korzystać z błogosławieństwa Abrahama, musisz utrzymać ten kierunek. Musisz trwać w słuchaniu i wykonywaniu tego, co mówi Bóg. Musisz też wyznawać właściwe rzeczy. Myślę, że na razie nie będziemy jeszcze robić wyznania. Zaczekamy. Jeśli teraz są tutaj między Wami tacy, którzy czują, że w jakiś sposób nad ich życiem kładzie się cień przekleństwa i chcecie się od tego wyzwolić, to poprowadzę Was w modlitwie. Pamiętacie historię Miriam, która czytając modlitwę została całkowicie uzdrowiona? Ja nie obiecuję Wam uzdrowienia, to jest w Bożych rękach. Ale jeżeli Wasza choroba jest bezpośrednio spowodowana przekleństwem i jeśli zostaniecie uwolnieni od przekleństwa, to Wasza choroba kwalifikuje się do uzdrowienia. Tych z Was, którzy chcą być poprowadzeni w modlitwie przeze mnie, proszę, aby powstali. Będziemy się modlić. Jeśli czujecie, że jest jakiś cień przekleństwa na waszym życiu, rodzinach czy domach, to pozwólcie, że wam powiem, nic nie tracicie, modląc się w ten sposób. Mam na myśli to, że w końcu nie macie zbyt wiele do stracenia, prawda? Być może tak. W porządku. Pozwólcie, że bardzo krótko powiem Wam, o czym powiemy w tej modlitwie. Przede wszystkim ustanowimy jasne biblijne podstawy. Podałem wam wcześniej odpowiednie fragmenty. Musicie wyznać swoją wiarę w Chrystusa, zobowiązać się do posłuszeństwa, wyznać wszystkie znane wam grzechy, wasze i waszych przodków. Kiedy to zrobimy, dam wam trochę czasu, abyście mogli to po cichu wyznać. Potem przebaczycie każdemu, komu powinniście. Pozostawię wam na to kilka chwil. Następnie wyrzekniecie się wszelkich kontaktów z okultyzmem, zarówno waszych, jak i waszych przodków. Zobowiążecie się do pozbycia się wszystkich przedmiotów związanych z okultyzmem i bałwochwalstwem. A następnie wyzwolicie się w imieniu Jezusa. Ja będę poddawał wam słowa, lecz wy modlicie się nie do mnie, tylko do Pana Jezusa Chrystusa. To On jest tym, który odpowiada, nie ja. Ja nie mam mocy, to On ją ma. Dobrze. Powtarzajcie za mną te słowa. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i zmartwychwstałeś, że na krzyżu Ty stałeś się przeklęty każdym przekleństwem, które należało się mnie, abym mógł zostać wykupiony od przekleństwa i wejść do błogosławieństwa. Panie, wyznaję wszystkie grzechy popełnione przeze mnie lub moich przodków. Proszę Cię o przebaczenie. Przebaczam także każdej osobie, która mnie zraniła lub skrzywdziła. Przebaczam im tak, jak Ty mi przebaczasz. Przebaczam także samemu sobie. Wyrzekam się także każdej formy kontaktu z okultyzmem. I zobowiązuję się pozbyć każdego przedmiotu z tym związanego. Teraz, Panie, kiedy przyjąłem przez wiarę Twoje przebaczenie, w autorytecie, który mam jako dziecko Boże, wyzwalam siebie i tych, którzy podlegają mojej władzy, od jakiegokolwiek przekleństwa nad naszym życiem. W tej chwili, w imieniu Jezusa, ogłaszam wyzwolenie. Mam do tego prawo i przyjmuję je przez wiarę. W imieniu Jezusa. Zacznijcie Mu teraz dziękować. Jest to niezawodnym wyrażeniem wiary.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you. Now let's make our.
Zróbmy teraz dobre wyznanie. Rod, podejdź i pomóż mi znowu. Wierzę, że teraz macie pełne podstawy, aby to powiedzieć. Wiecie, co powiemy? Jesteście gotowi? Przez ofiarę Jezusa na krzyżu. Wyszliśmy spod przekleństwa i weszliśmy do błogosławieństwa Abrahama, którego Bóg błogosławił we wszystkim. To bardzo dobra zasada, którą zajmowaliśmy się już wcześniej w czasie uwielbiania, aby zwrócić się do kogoś obok nas i powiedzieć mu to o sobie. Dobrze? Znajdźcie kogoś. Jeśli jest was tylko dwoje, to zwróćcie się do siebie. Jeśli jesteście w trójkę, powiedzcie to każdemu z osobna. Podamy wam słowa. Jesteście gotowi? Znajdźcie kogoś, na kogo możecie patrzeć. Gotowi? Przez ofiarę Jezusa na krzyżu wyszliśmy spod przekleństwa i weszliśmy do błogosławieństwa Abrahama, którego Bóg błogosławił we wszystkim. Poświęćmy teraz chwilę na podziękowanie Panu. To jest proste wyrażenie naszej wiary. Pamiętajcie, dokonaliście zwrotu o 180 stopni. Trzymajcie się stale tego nowego kierunku. Niech Bóg was błogosławi. Była to druga część wykładu Dereka Prince'a wygłoszonego w Auckland w Nowej Zelandii na temat uwolnienia.